Nie dlatego, iż nie było jeszcze sądów, lecz dlatego, że była już czeka tego ptaszka o twardniejącym z wiekiem dziobie, hołubił Trocki. Zastraszanie jest potężną bronią polityczną i trzeba być hipokrytą, aby tego nie rozumieć. Także Zinowiew delektował się, nie przeczuwając własnego końca. Litery GPU, podobnie jak WCK, należą do najpopularniejszych w świecie. Sądy istniały, sądziły i skazywały na śmierć, ale trzeba pamiętać, że równolegle i niezależnie od nich istniały i biegły swoim torem owe represje pozasądowe. Jakie rozmiary przybrały? Łacis w swoim popularnym przeglądzie działalności czeki przytacza wykaz dotyczący tylko półtora rocznego okresu 1918 rok i pierwsza połowa 19 i 20 tylko guberni centralnej Rosji. Cyfry tu cytowane bynajmniej nie są kompletne, co jest może po części wynikiem skromności. Rozstrzelanych przez czekę, to znaczy bez rozprawy, w trybie pozasądowym, 8389 ludzi. Wykryto organizacji kontrrewolucyjnych 412. Cyfra to fantastyczna, biorąc pod uwagę nasz brak talentu organizacyjnego, widoczny w ciągu całych dziejów, a nadto ogólny rozgardiasz i ówczesny upadek ducha. Aresztowano ogółem 87 tysięcy. Ta cyfra wydaje się znów pomniejszona. Jaką wielkość porównawczą znaleźć by można dla tych cyfr? W 1907 roku grupa lewicowych działaczy wydała zbiór artykułów zatytułowany Przeciw karze śmierci, gdzie przytacza się imienny spis wszystkich skazanych od 1826 do 1906 roku. Autorzy książki zastrzegają się, że spis to jeszcze niekompletny, chyba jednak nie bardziej ułomny niż dane Łacisa, kompletowane w okresie wojny domowej. Wylicza się tam 1397 nazwisk. Od tej cyfry odliczyć należy 233 skazanych, którym karę śmierci zamieniono na inną, oraz 270 ludzi, którzy uszli kary. Przeważnie chodzi o polskich powstańców, którzy schronili się na Zachodzie. Pozostaje 894 ludzi. Ta cyfra dotycząca 80 lat okazuje się 255 razy niklejsza od czekistowskiej. A czekistowska dotyczy mniej niż połowy guberni. Liczne egzekucje wykonane na północnym Kaukazie i dolnym Powołżu w ogóle nie zostały tu uwzględnione. Co prawda autorzy zbioru przytaczają także inną, przybliżoną statystykę, wedle której w ciągu jednego tylko 1906 roku skazano na śmierć, być może nie wszystkie wyroki zostały wykonane, 1310 ludzi. Ogółem zaś w okresie 1826-1906 3419. Wszystko to w okresie sławetnej stolpińskiej reakcji, będącej odpowiedzią na falę rewolucyjnego terroru. I mamy na podorędziu jeszcze inną cyfrę dotyczącą tego okresu. 950 egzekucji w ciągu 6 miesięcy. Stołypinowskie sądy polowe działały, owszem, ale zaledwie przez 6 miesięcy. Ta cyfra budzi zgrozę, ale nawet ona nie da rady naszym zahartowanym nerwom, jeśli weźmiemy pod lupę naszą cyferkę, to tak czy owak przekonamy się, że jest ona trzykrotnie wyższa, przy tym pochodzi jedynie z 20 guberni, i nie obejmuje ponadto działalności sądów ani trybunałów. A co z sądami? A jakże? Miesiąc po rewolucji październikowej ustanowione zostały sądy. Po pierwsze sądy ludowe, swobodnie wybierane przez robotników i chłopów, ale tak, żeby sędziowie koniecznie mieli polityczne doświadczenie pracy w proletariackich organach partii i żeby wybrani byli po uprzedniej starannej weryfikacji kandydatów na to stanowisko przez komitety wykonawcze rad powiatowych, które mają prawo odwołania ich w każdej chwili. A skoro tak, to ludowych sędziów już nie wybierano, tylko po prostu bywali wyznaczani przez komitety wykonawcze Sowietów, co na jedno wychodzi, jako że Sowiety, o czym każdy wie, są wyrazicielami interesów mas pracujących. Po drugie, a nawet znów po pierwsze, ten sam dekret z 24 listopada 17 roku ustanawiał robotnicze i chłopskie rewolucyjne trybunały, od gminnych i powiatowych poczynając. Pomyślane były od razu jako organy dyktatury proletariatu. I jakoś tak bezwiednie się złożyło, że rewolucyjne trybunały powstały w mgnieniu oka i w całym kraju. A sądy ludowe nie mogły się wykluć jeszcze przez długie miesiące, szczególnie w głuchych zakątkach. I dlatego trybunały rewolucyjne wzięły na swoje barki wszystkie sprawy, w tym również kryminalne. Ale nie ma obawy. Nie tak wielka była różnica między ludowymi sądami a trybunałami. Kiedy później w 19 roku wyłonią się podstawy prawa karnego Socjalistycznej Republiki Rosyjskiej, charakterystyka i tych, i tamtych organów sądowych jest w nich prawie identyczna. Jedne i drugie nie są ograniczone żadnym pułapem dopuszczalnych kar. I te, i tamte muszą mieć ręce niczym nieskrępowane. Prawo nie przewiduje żadnych sankcji za przekroczenie kompetencji. Sądy mają zupełną swobodę wyboru środków represji, nieograniczone prawo ich stosowania. Jeśli orzekają pozbawienie wolności, to mogą to robić bez określania terminu, to znaczy aż do odwołania. Sąd ludowy, podobnie jak Reftrybunał, czyli Trybunał Rewolucyjny, kieruje się jedynie rewolucyjnym światopoglądem prawnym i rewolucyjnym sumieniem. Sentencje zarówno jednych, jak drugich tych organów są ostateczne i nie podlegają żadnej apelacji w żadnej instancji. Sądy ludowe, tak samo jak trybunały rewolucyjne, nieskrępowane są w swojej działalności żadnymi obwarowaniami formalnymi. Jedynym miernikiem ich ocen jest wymiar szkody, jaką podsądny zadał swoimi uczynkami interesom walki rewolucyjnej. Kryterium wyroku jest przydatność dla dzieła obrony i ludowej gospodarki. Z początku Reftrybunały miałem w swoim składzie ławników wyznaczanych przez miejscowe Sowiety, ale z czasem przybrały bardziej składny kształt stałej trójki, z tym, że jeden z jej członków delegowany był przez miejscowe kolegium gubernialnej Czeki, aby w ten sposób utrwalała się na wszystkich poziomach żywa więź między Reftrybunałami a Czerezwyczajką. 4 maja 1918 roku wydano dekret o utworzeniu najwyższego rewolucyjnego trybunału przy WCIK, Wszechzwiązkowy Centralny Komitet Wykonawczy. I wszyscy byli przekonani, że tym samym zakończone zostało dzieło rozbudowy systemu sądowego. Ale jak daleko jeszcze było do tego? Okazało się jeszcze konieczne dla zapewnienia rozwoju kolejnictwa stworzenie ogólnokrajowego systemu rewolucyjnych trybunałów kolejowych. Stworzono też jednolity system rewolucyjnych trybunałów wojsk i ochrony wewnętrznej. W 1918 roku wszystkie te systemy zgodnie już działały, nie zostawiając na terytorium RSFSR żadnego luzu dla przestępstw i wykroczeń przeciw rewolucyjnej walce mas. Jednakże bystre spojrzenie towarzysza Trockiego wykryło braki w tej pozornie kompletnej konstrukcji. I 14 października 1918 roku podpisał on rozkaz o sformowaniu jeszcze jednego systemu – rewolucyjnych trybunałów wojennych. Kierując bez chwili wytchnienia ref wojen Sowietem Republiki i tak zajęty ratowaniem Republiki od wrogów zewnętrznych, ten nasz wódz i inspirator nie rozwinął detalicznie swojego pomysłu, ale za to nadzwyczaj trafnie wybrał przewodniczącego Centralnego Rewolucyjnego Trybunału Wojennego w osobie towarzysza Daniszewskiego, który nie tylko w błyskotliwy sposób zorganizował i rozbudował cały system tych nowych jeszcze organów, lecz również napisał teoretyczne uzasadnienie tej instytucji pod tytułem Rewolucyjne Wojenne Trybunały. Jeden egzemplarz tej jego broszury cudem się uchował i trafił do naszych rąk. Co prawda broszura opatrzona jest stemplem tajne, ale z powodu przedawnienia zostanie mi może darowane ujawnienie jej fragmentów. To, co pisałem wyżej o sądach, też z tej broszury pochodzi. Zaraz po październiku, w zgodzie z jego hasłami i tymi zwyczajami, które panowały w armii już od czasów lutego 1917 roku, istniało przeświadczenie, że w Czerwonej Armii sądy pułkowe i dywizyjne pochodzić będą z wyborów. ale ich demokratyczną działalnością niedługo się rozkoszowano i wkrótce w ogóle już ich nie było. Spontanicznie pojawiały się wszędzie sądy polowe, trójki, a swoją drogą działały, to znaczy rozstrzeliwały, frontowe organy Czeka i swoją drogą organy kontrwywiadu, forpoczty późniejszych wydziałów specjalnych. W czasie tych surowych dla Republiki miesięcy, kiedy towarzysz Trocki oznajmił na posiedzeniu WCIK: my, synowie klasy robotniczej, zawarliśmy tu pakt ze śmiercią, a to znaczy, że zwycięstwo będzie nasze. Trzeba było zmusić wszystkich naraz i każdego z osobna, aby wytężył się i wykonał swój obowiązek. Rewolucyjne wojenne trybunały to przede wszystkim organy służące do niszczenia, izolacji, unieszkodliwiania i terroryzowania wrogów robotniczo-chłopskiej ojczyzny. I dopiero w drugiej kolejności są to sądy ustalające stopień winy danego osobnika. Strona piąta. Rewolucyjne wojenne trybunały mają kompetencje jeszcze bardziej wyjątkowe niż zwykłe trybunały rewolucyjne, które wdrążyły się w ogólny system sądownictwa ludowego. Jakże to jeszcze bardziej wyjątkowe? To już brak tchu, aż trudno dać wiarę. Co może być bardziej wyjątkowe od ref trybunałów? Zasłużony działacz tych organów, autor wielu wyroków z tamtych lat, wyjaśnia to nam. Obok organów sądowych powinny istnieć organy, jeśli można tak rzec, sądowej represji. Strona ósma. Czy pojmie tę różnicę nasz czytelnik? Z jednej strony czerezwyczajka, czyli represja pozasądowa, z drugiej strony reftrybunał, bardzo uproszczony, bardzo nielitościwy, ale mimo wszystko jakiś rodzaj sądu. A między nimi, rozumiecie? Między nimi brak właśnie organów zagłady w majestacie prawa. Oto czym jest rewolucyjny wojenny trybunał. Rewolucyjne wojenne trybunały od pierwszej chwili były bojowymi organami rewolucyjnej władzy. Od razu dano im określony ton i kurs, nie pozwalający na żadne wahania. Udało nam się umiejętnie wykorzystać doświadczenie nagromadzone przez REF trybunały i jeszcze je rozwinąć. Strona 13. A napisane to jest jeszcze przed wydaniem pierwszej instrukcji przysłanej w styczniu 1919 roku. Dla lepszej współpracy z czerezwyczajką wykorzystano również zwyczaj, aby jeden z członków REF wojen Trybunału był delegatem oddziału specjalnego dowództwa frontu. Ale fronty nie były formacjami trwałymi. Po ich zniknięciu REF wojen Trybunały wcale nie rozpadały się, tylko zapuszczały korzenie w okręgach i obwodach dla walki i bezpośredniej likwidacji uczestników powstań. Strona 19. REF wojen Trybunały sądziły ludzi za dezercję z miejsca pracy, ponieważ w danych okolicznościach jest to taki sam akt kontrrewolucji, jak zbrojne powstanie przeciw robotnikom i chłopom. Strona 21. Nawet za grubijański stosunek do podwładnych, niechlujne pełnienie obowiązków służbowych, niedołęstwo w pracy, ignorowanie własnych praw. Strona 23. I tak dalej, i tak dalej. REF wojen Trybunały istniały nie tylko dla wojskowych, lecz również dla wszystkich cywilów w rejonie frontu. Są one organem walki klasowej ludu pracującego. Aby nie wynikły spory z trybunałami działającymi w sąsiedztwie, przyjęto zasadę: kto pierwszy rozpocznie dochodzenie, ten ma sądzić i żadnego odwołania być nie może. Wyroki zależały od sytuacji na frontach. Po zwycięstwie na odcinku południowym wiosną 1920 roku nadeszła dyrektywa, by zmniejszyć ilość egzekucji i rzeczywiście w ciągu pierwszego półrocza rozstrzelano tylko 1426 osób, nie licząc REF trybunałów, ani trybunałów kolejowych, ani trybunałów wojsk ochrony, ani czerezwyczajki, ani kontrwywiadu. I tu przypomnijmy stolpinowską cyfrę 950 skazanych na śmierć, co położyło tamę anarchicznej fali morderstw w całej Rosji. Przypomnijmy też tych 894 powieszonych w ciągu 80 lat poprzedniej historii Rosji. A latem 1920 roku rozgorzała wojna z Polakami i w ciągu samego tylko lipca i sierpnia REF wojen Trybunały, nie licząc, patrz wyżej, orzekły 1976 wyroków śmierci. Strona 43. Danych z innych miesięcy brak. Ref wojen trybunały miały prawo bezpośrednio i doraźnie skazywać na śmierć dezerterów i agitatorów wzywających do zakończenia wojny domowej, to znaczy pacyfistów. Strona 37. Powinny były odróżniać morderstwo kryminalne, niepodlegające rozstrzelaniu, od mordu politycznego, rozstrzelanie. Strona 38. Okradzenie osoby prywatnej, trybunały powinny tu przejawiać troskę i łagodność, albowiem dostatki, w jakie burżuazja opływa, popychają ludzi do kradzieży, od kradzieży dobra społecznego, cały ciężar rewolucyjnej kary. Żadnego wykazu kar formułować nie sposób, nie miałoby to tutaj sensu. Jednakże nie możemy obejść się bez dyrektyw i instrukcji. Strona 39. Nader często rewolucyjne wojenne trybunały funkcjonować muszą w warunkach, w jakich trudno określić, czy działają jako organy sądowe, czy też po prostu jako oddziały bojowe. Nierzadko sprawa toczy się jednocześnie w sali sądowej i na ulicy. Rozstrzelania nie można uważać za rodzaj kary. Jest to po prostu sposób fizycznej likwidacji wroga klasy robotniczej i może być stosowane w celu zastraszania, terroryzowania innych przestępców. Strona 40. Kara nie jest aktem zemsty za winę, nie jest też tej winy odkupieniem. Trybunał wyrabia sobie zdanie o osobowości przestępcy o tyle, o ile można wysnuć takie ustalenia z jego zachowania się i z jego przeszłości. Strona 44. W praktyce rew wojen trybunałów traci wszelki sens prawo apelacji wprowadzone przez burżuazję. W ustroju sowieckim nikomu nie jest potrzebna ta mitręga. Wprowadzanie praktyki odwołań jest rzeczą absolutnie niedopuszczalną. Odmawia się prawa do wnoszenia skarg kasacyjnych. Wyroki należy wykonywać prawie bez zwłoki, aby efekt represji był jak najsilniejszy. Trzeba koniecznie odbierać przestępcom wszelką nadzieję na odwołanie albo zmianę wyroku rewolucyjnego Trybunału Wojennego. Rewolucyjny Trybunał Wojenny jest niezbędnym i wiernym organem dyktatury proletariatu i zadaniem jego jest przeprowadzenie klasy robotniczej przez niebywałe zwały ruin, przez oceany krwi i łez, aż do krainy wyzwolonej pracy, szczęścia mas pracujących i wszelkiego piękna. Można by cytować dalej i dalej, ale chyba dość tego. Rzućmy tylko okiem w głąb tej przeszłości. Ogarnijmy wzrokiem buchającą wówczas ogniem mapę naszego kraju. Spróbujmy wyobrazić sobie te żywe osady ludzkie, o których nie ma nawet wzmianki w broszurze. W każdym zdobytym mieście nie tylko wykwitały zaraz dymki wystrzałów na podwórcach czeki, lecz również długo jeszcze zasiadały nieznające snu ref trybunały. I po to, by dostać kulę, nie trzeba było być koniecznie białym oficerem, senatorem, ziemianinem, zakonnikiem, kadetem, eserem czy anarchistą. Wystarczyło mieć w tych latach białe, miękkie ręce bez odcisków, aby pójść pod mur. Ale łatwo odgadnąć, że za bunty w Iżewsku albo Wodkińsku, Jarosławiu albo Muromie, Kozłowie albo Tambowie drogo zapłaciły również spracowane ręce. W tych fascykułach wyroków pozasądowych i trybunalskich, jeśli w ogóle kiedyś zostaną nam udostępnione, największe zdziwienie wzbudzi ilość nazwisk prostych chłopów, bo niezliczone były chłopskie ruchawki i powstania między 18 a 21 rokiem, chociaż nie roztaczają one swoich barw na kolorowych stronicach historii wojny domowej. A nikt nie fotografował i nie uwieczniał aparatem filmowym tych ludzi zbrojnych w kłonice, widły i topory, gdy tłumem szli przeciw karabinom maszynowym, ani później, gdy ze związanymi rękoma, 10 za 1, w długich szeregach czekali na rozstrzelanie. Sapożkowskie powstanie pamięta się do dziś tylko w Sapożku, pitelińskie tylko w Pitelinie. Z tejże pracy Łacisa wiadomo, że w ciągu tych 1,5 roku na terenie tychże 20 guberni stłumiono 344 powstania. Chłopskie ruchawki Już w 1918 roku zaczęto nazywać kułackimi. Jak mogli bowiem zwykli chłopi buntować się przeciwko władzy robotniczo-chłopskiej? Ale czym wytłumaczyć wobec tego, że za każdym razem chwytały za broń nie trzy chaty we wsi, tylko cała wieś? Czemuż to masa biedoty wiejskiej nie brała się do takich samych wideł i toporów, aby pozabijać zbuntowanych kułaków, tylko razem z nimi szła na CKM-y? Łacis. Innych chłopów, kułak, zmuszał obietnicami, szczuciem i groźbami do brania udziału w tych powstaniach. Ale jakież obietnice mogły mierzyć się ze sloganami komitetów biedoty? Jakie groźby mogły być straszniejsze od CKM-ów CZON-u, czyli Czestie Osobowo Naznaczenia, oddziały specjalne, jednostki bezpieczeństwa wewnętrznego? A iluż jeszcze przypadkowych, no zupełnie przypadkowych ludzi wpadało między te kamienie młyńskie? Z takich właśnie składa się nieuchronnie połowa ofiar każdej strzelającej rewolucji. Oto sprawa tołstojowca Jewa z 1919 roku, opowiedziana przez niego samego dopiero dziś. Nawet teraz, w 1968 roku, nie odważy się przytoczyć jego pełnego nazwiska. Zaraz po proklamowaniu powszechnej obowiązkowej mobilizacji do Armii Czerwonej, rok po hasłach precz z wojną, bagnet w ziemię, wszyscy do domów, w samej tylko gubernii Riazjańskiej w okresie poprzedzającym wrzesień 1919 roku wyłapano i odesłano na front 54 697 dezerterów. A iluż to zastrzelono na postrach na miejscu. Jew zaś wcale nie był dezerterem, tylko otwarcie odmówił pełnienia służby wojskowej z uwagi na swoje przekonania religijne. Zostaje przemocą wzięty do wojska, ale w koszarach wzbrania się przed wzięciem broni do ręki. Nie chodzi na ćwiczenia. Oburzony komisarz jednostki przekazuje go do dyspozycji czeki z meldunkiem, że nie uznaje władzy sowieckiej. Przesłuchanie. Przy stole siedzi trzech czekistów, przed każdym leży nagan. Znamy takich bohaterów. Zaraz tu będziesz klękał przed nami. Zgódź się natychmiast, masz walczyć w szeregach, inaczej tu cię zastrzelimy. Ale Jew nie ustępuje. Nie może walczyć, bo jest wolnym chrześcijaninem. Jego sprawę przekazują do Reftrybunału miasta Riazania. Proces pokazowy ze 100 ludzi na sali. Stary obrońca o miłych manierach, wykształcony oskarżyciel, słowo prokurator zabronione jest aż do 1922 roku, Nikolski, również stary prawnik. Jeden z ławników stara się dowiedzieć od oskarżonego, jakie są jego przekonania. Jak to się dzieje, że wy, przedstawiciel mas pracujących, uznajecie poglądy arystokraty hrabiego Tołstoja? Przewodniczący Trybunału przerywa i nie pozwala oskarżonemu na odpowiedź. Powstaje spór. Ławnik. Nie chcecie więc zabijać ludzi i namawiacie innych, żeby tego nie robili. Ale biali zaczęli tę wojnę. Wy zaś przeszkadzacie nam się bronić przed nimi. No to poślemy was do Kołczaka. Tam możecie głosić swoje hasła nie sprzeciwiania się złu. Jew. Gdzie mnie poślecie, tam pojadę. Oskarżyciel. Trybunał powinien zajmować się rozpatrzeniem nie wszystkich działań przestępczych, lecz tylko skierowanych przeciw rewolucji. Ze względu na znamiona występku, który tu rozpatrujemy, żądam przekazania tej sprawy pod obrady Sądu Ludowego. Przewodniczący. He, znamiona. Ale prawnik, widział go kto? My kierujemy się nie paragrafami, tylko naszym rewolucyjnym sumieniem. Oskarżyciel. Domagam się, aby żądanie moje zostało zaprotokołowane. Obrońca. Przyłączam się do opinii oskarżyciela. Sprawa powinna być rozpatrywana przez sąd powszechny. Przewodniczący. No to stary dureń, gdzieżeście takiego wytrzasnęli? Obrońca. Przez 40 lat jestem czynny jako adwokat, ale takie obelgi słyszę po raz pierwszy. Proszę o wpisanie do protokołu. Przewodniczący ryczy ze śmiechu. A wpiszemy, wpiszemy. Śmiech na sali. Sąd oddala się na naradę. Z sali narad dochodzą odgłosy kłótni. Wychodzą, wyrok gotów. Rozstrzelać. Na sali hałas, ludzie są oburzeni. Oskarżyciel. Zakładam protest przeciw sentencji i odwołam się do Komisariatu Sprawiedliwości. Obrońca. podpisuje się pod słowami oskarżyciela. Przewodniczący, usunąć wszystkich z sali. Konwojenci prowadzą Jewa do więzienia i pogadują, gdyby to wszyscy byli tacy jak ty, bratku, dopiero by dobrze było. Nie byłoby żadnych wojen, nie byłoby ani białych, ani czerwonych. Wrócili do swoich koszar, zwołali wiec żołnierski. Wiecujący potępili wyrok. Napisali protest, posłali go do Moskwy. Oczekując z dnia na dzień śmierci i widząc przez okno, jak rozstrzeliwuje się innych, Jew przesiedział tak 37 dni. Nadeszła w końcu rezolucja. 15 lat surowej izolacji. To pouczający przykład. Choć rewolucyjna praworządność częściowo zwyciężyła, ale ileż to wymagało starań ze strony przewodniczącego Trybunału. Ileż jeszcze na świecie bałaganiarstwa, jak mało dyscypliny i uświadomienia. Oskarżyciel fraternizuje się z obrońcą. Konwojenci wtykają palec między cudze drzwi, wysyłają jakieś rezolucje. O, niełatwo zdobywa sobie teren dyktatura proletariatu i nowe sądownictwo. Ma się rozumieć, nie wszystkie rozprawy mają tak niechlujny przebieg, ale ta przecież też nie była jedyna. Ileż to lat jeszcze minie, zanim ukształtuje się, wyjaśni i umocni słuszna linia, zanim obrona stanie na tej samej pozycji, co prokurator i komplet sędziowski, zanim sam podsądny do nich się przyłączy, zanim masy poprą to jednolicie swoimi rezolucjami. Przebadanie tego długiego szlaku to szczytne zadanie przyszłych historyków. Co zaś do nas, to nie bardzo wiemy, jak się poruszać w tej różowej mgle. Kogo pytać o dane? Rozstrzelani nie opowiedzą, rozproszeni nie zacytują, ani podsądnych, ani adwokatów, ani konwojentów, ani obecnych na rozprawie. Gdyby nawet ktoś z nich żył jeszcze, nie pozwolą nam przecież odszukać. Cóż, jak widać, pomóc nam tu może tylko rzecznik oskarżenia. Ktoś życzliwy udostępnił nam oto jeden z ocalałych egzemplarzy Księgi Przemówień Oskarżycielskich płomiennego rewolucjonisty, pierwszego robotniczo-chłopskiego narkoma spraw wojskowych i dowódcy naczelnego, później twórcy oddziałów sądów specjalnych Ludowego Komisariatu Sprawiedliwości. Projektowano już osobiście dla niego specjalny tytuł Trybuna, ale Lenin to udaremnił, słynnego rzecznika oskarżenia w najważniejszych procesach, w końcu zdemaskowanego jako zaciekły wróg ludu, słowem Krylenki. Jeśli więc chcemy mimo wszystko przyjrzeć się, choćby pokrótce, najważniejszym procesom publicznym, jeśli bierze nas chęć, by podyszeć powietrzem sali sądowej pierwszych lat porewolucyjnych, musimy wczytać się w tę książkę. Nie ma innych źródeł. Trzeba też nadrobić własnym domysłem wszystko, czego brak i wszystko, co partykularne. Oczywiście wolelibyśmy mieć przed oczyma stenogramy tych procesów, usłyszeć zamogilne, dramatyczne głosy tych pierwszych podsądnych i tych pierwszych adwokatów, rozlegające się w dniach, gdy nikt jeszcze nie mógł przewidzieć, jak nieubłagana lawina zacznie się toczyć, porywając także tych z ref Trybunału.